Audioprzewodnik powiat tarnowski, Pałac Dworski Radłów. Pierwszym przystankiem na trasie atrakcji w północnej części powiatu tarnowskiego będzie Radłów. To dawne miasteczko, obecnie wieś, jest doskonałym miejscem na lekcje historii regionu, ale także kraju. Jednym z największych zabytków tej ziemi jest pałac, wokół którego toczyć się będzie osnowa naszej opowieści. Sama miejscowość zasłynęła niegdyś jako ośrodek władzy kościelnej biskupów krakowskich, a jednym z proboszczów był Stanisław Hozjusz. Bywał tu Jan Długosz, czego ślad można znaleźć w jego kronikach. Utworzona w pałacu w latach powojennych szkoła stała się znakomitym ośrodkiem życia naukowego. Wychowała wielu misjonarzy, dziennikarzy, oficerów Wojska Polskiego, lekarzy, nauczycieli, w tym także tak znane osoby jak nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Jan Kowalczyk, czy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor doktor habilitowany Franciszek Ziejka.
Radłów leży na płaskowyżu po lewej stronie Dunajca, w miejscu, gdzie kiedyś stykały się Puszcze Niepołomicka i Sandomierska. Płaszcz ziemi jest tutaj zróżnicowany, występują równiny, wzniesienia, z których najwyższe liczy blisko 200 metrów nad poziomem morza, a także liczne mokradła. Piaszczyste gleby okolicy doskonale nadają się pod uprawy pszenicy i buraków. Z Tarnowa dostaniemy się tu przez Mościce i Wierzchosławice.
Osada Radłów powstała prawdopodobnie w X wieku, co czyniłoby ją jedną z najstarszych miejscowości w Polsce. Jej początków należy doszukiwać się we wczesnych dziejach chrześcijańskiej Polski. Wtedy to książę Mieczysław I podarował biskupom krakowskim rozległe tereny, ciągnące się od Dunajca po Wisłę i Rabę, jako tak zwane dobra stołowe. Duchowni zakładali tam nowe osady, tworzyli parafie i budowali kościoły, przyczyniając się do szerzenia wiary.
Co do samej nazwy miejscowości istnieją dwie hipotezy. Pierwsza mówi, że pochodzi od radła, czyli starego narzędzia rolniczego do spulchniania gleby. Druga teza wywodzi nazwę od wyradlonego obszaru. Wyradlonego, czyli zadbanego gospodarczo dzięki dużej liczbie osadników i pól.
Mówi historyk Antoni Sypek.
Pierwsza historyczna wzmianka o Radłowie pochodzi z 1080 roku z kodeksu katedry krakowskiej. I dotyczy powstania tutejszej parafii. Według przypuszczeń historyków najstarszy kościół w Radłowie mógł powstać na przełomie XI i XII wieku. Przemawia zatem fakt, iż patronem świątyni jest święty Jan Chrzciciel, co było charakterystyczne dla ówczesnych kościołów.
Ślady średniowiecznego Radłowa odnaleziono na kartach monografii opactwa cystersów w Mogile. Według tego źródła w 1236 roku bawił z wizytą w Radłowie biskup krakowski Wisław. W 1241 roku Radłów, podobnie jak cała Małopolska, padł ofiarą pierwszego najazdu tatarskiego. W pożodze spłonął miejscowy drewniany kościółek, a ludność schroniła się przed najazdem w okolicznych lasach.
Nie tylko podboje były wtedy zagrożeniem. Bliskość Dunajca oznaczała niebezpieczeństwo powodzi. Żywioł niósł nieraz ogromne zniszczenie, co można wyczytać w dziejach Jana Długosza. Nasz kronikarz odnotował powodzie w 1118 roku, 1221, 1252, 1253 i największą w 1270 roku, o której pisze tak.
Od dnia 22 czerwca aż do połowy sierpnia ciągle dniem i nocą padały ulewne deszcze, skąd rzeki Wisła, Raba i Dunajec powystępowały z brzegów, zatopiły ziemię, pola i lasy, zmieniając w pustynię. Rocznik kapituły krakowskiej tę samą powódź opisuje tak. 21 lipca nastąpił niesłychany wylew rzek, zwłaszcza Wisły, Raby, Dunajca. Ludzi, bydło i inne tworzenia po większej części zatopił, że po polach można było pływać statkami jak po rzekach, a węże i ptaki miały swe schronienie na wysokich drzewach, a także domach. Jeśli jakiś mimo naporu tak mogły się zostawić. Po wylewie nastąpił bardzo wielki przez 3 lata trwający głód, który wiele ludzi wymorzył.
Rola Radłowa znacznie wzrosła, kiedy na tronie Polski zasiadł Kazimierz Wielki, a biskupem Krakowa został Jan Grot ze Słupiej. To właśnie on sfinansował w 1337 roku budowę kościoła. Świątynia była murowana i przetrwała nienaruszona do 1915 roku.
Od wspomnianego 1337 roku Radłów stał się dla biskupa Grota jakby jego drugą stolicą. Duchowny często tu przebywał, by stąd zarządzać kościelnym majątkiem. Król Kazimierz Wielki przejściowo odebrał Radłów biskupom krakowskim i oddał w posiadanie któremuś z możnowładców. Ale już w roku 1354 biskup Bodzanta dowiódł, iż wieś ta od dawna była biskupią własnością i odzyskał prawa do niej.
Wybrany przez hierarchów kościoła krakowskiego Radłów był często wspominany w kronikach Jana Długosza. Nie tylko przy okazji powodzi, ale również ze względu na rangę wydarzeń, które się tu rozgrywały. W połowie XV wieku kilkakrotnie przebywał w Radłowie kardynał Zbigniew Oleśnicki. Zasłynął jako znacząca osoba w kraju, prowadząca własną politykę państwową. Do Radłowa przybył m.in. w roku 1450 wraz z kapitułą krakowską. Celem tej wizyty było przeprowadzenie rozgraniczenia radłowskich dóbr od wsi szlacheckich Zabawa i Zdrochec. Na ten temat powiemy więcej przy słupie granicznym w jednym z kolejnych odcinków.
Dalsze dwa wielkie wylewy Dunajca i Wisły przypadają na lata 1468 i 1533. Jak notuje w Liberum Memorabilium ówczesny proboszcz Radłowa Stanisław Hozjusz, Dunajec dosięgał progu kościoła, a wokół przelewały się nieprzejrzane wody, nosząc ludzi, dobytek i sprzęt wielki. Hozjusz, późniejszy biskup krakowski, kardynał i legat papieski, został tutejszym proboszczem 4 lata później. Piastował urząd do roku 1539.
Jak mówią zapiski z 1529 roku, nim Hozjusz objął proboszczostwo, gospodarowało tu wtedy 15 kmieci. Z tego tytułu płacili oni po 32 grosze czynszu. Z każdego uprawianego łanu musieli oddawać 4 korce owsa, po 2 koguty, sery oraz 20 jajek. Za czasów Hozjusza było w Radłowie 9 uprawnych łanów kmieciowych, 2 młyny i aż 10 karczem.
Biskup Hozjusz był czołowym przywódcą kontrreformacji w Polsce, reprezentował stronnictwo papieskie. W późniejszym okresie był jednym z przewodniczących Soboru Trydenckiego i nakłonił króla Zygmunta Augusta do przyjęcia jego uchwał. Jak mówi historyk Łukasz Winczura, sprowadził też do Polski jezuitów i założył w Braniewie pierwsze kolegium jezuickie.
Był też autorem licznych dzieł teologicznych, polemicznych i poezji łacińskich zebranych w tomie Opera Omnia. Biskup Hozjusz był bezgranicznie oddany władzy papieskiej i próbował zwalczać wszelkie ruchy niezgodne w jego mniemaniu z wiarą katolicką. Przekonywał, że Pismo Święte musi być poparte autorytetem Kościoła, gdyż w przeciwnym wypadku nie ma znaczenia. Sprzeciwiał się odprawianiu nabożeństw w języku zrozumiałym dla wiernych, twierdząc, że przynosi to złe owoce. Uważał, że tylko Kościół katolicki ma rację bytu, nawet za cenę dyktatury. Jego poglądy są doskonale widoczne w liście, który napisał do dostojników kościelnych po tym, jak w Krakowie rozjuszony tłum zburzył protestancki zbór. Hozjusz pisał, czego nie śmiał ani król, ani biskup, to zrobić ośmielili się studenci Akademii Krakowskiej, godni wiekuistej pamięci, których chwałę cały Kościół sławić będzie.
Ale jak mówi jeden z absolwentów miejscowej szkoły profesor Franciszek Ziejka, Radłów był znany nie tylko jako ośrodek, z którego zarządzano dobrami kościelnymi.
Oprócz rozbudowanego życia religijnego, w Radłowie stosunkowo wcześnie kwitło też życie naukowe. Już w XVI wieku istniała tu szkoła parafialna. Zachowały się imiona kilku jej rektorów. Byli to Jakub, Jan z Żabna i Stanisław. Istnieją przypuszczenia, że szkoła powstała dużo wcześniej, o czym może świadczyć zapis w księgach Akademii Krakowskiej z roku 1400, mówiący o przyjęciu w poczet Żaków Matthiasa André de Radłów.
Główną osią życia gospodarczego w okolicy był radłowski pałac biskupi, mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Nie tyle pałac, ile dwór zarządców radłowskiego klucza dóbr kapituły krakowskiej, którzy w imieniu biskupów zawiadywali nim, a który biskup Jan Grot, za sprawą którego w 1337 roku powstał istniejący do dziś radłowski kościół parafialny, przekształcił go zapewne w otoczony wałem i częstokołem drewniany zamek. Zamek ten w latach 1523-1535 biskup Piotr Tomicki gruntownie przebudował w stylu renesansowym. Około 1640 roku biskup Jakub Zadzik przekształcił w drewniany barokowy pałac. Ten jednak zniszczony został podczas najazdu na Polskę Szwedów i wojsk siedmiogrodzkich księcia Jerzego Rakoczego.
W czasie potopu szwedzkiego doszło na polach Radłowa do bitwy ze Szwedami. Według historyka Franciszka Piekosińskiego miejscowa ludność stawiała opór szwedzkim najeźdźcom, a w późniejszym czasie oddziały partyzanckie składające się z chłopów wycinały w pień pojedyncze oddziały wojsk szwedzkich.
W latach 1656 i 1657 Radłów przeżył najpierw najazd wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego, a później oddziałów kozackich. Podczas tych wydarzeń miejscowość została częściowo spalona, ale już w 1667 roku biskup Andrzej Trzebicki wystawił nowy budynek z drewna na murowanym fundamencie. Tym razem obiekt przetrwał ponad 100 lat.
Po tych 17-wiecznych walkach i najazdach Radłów jakby zamarł. W przeciągu kolejnego wieku nie rozwijał się w większe miasto i niewiele się tu działo, choć miejscowość nadal należała do dóbr biskupów krakowskich. Tę stagnację odczuli również okoliczni chłopi zdani na łaskę i niełaskę pana. Cierpieli niedostatek, a opuścić ziemi nie mogli, bo o tym decydował właściciel.
W 1772 roku Radłów znalazł się pod panowaniem austriackim. 10 lat później dobra biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka przeszły pod zarząd cyrkułu bocheńskiego. Spowodowało to 3-krotny wzrost obciążeń feudalnych chłopów. Dziesięcinę przeznaczano na fundusz religijny utworzony przez władze austriackie, a także do zarządu dóbr. Ponadto chłopi byli zobowiązani do różnych świadczeń, to jest darmowej pracy przy naprawie wałów rzecznych, drogi czy budynków dworskich. Niezadowoleni ze swego losu pisali petycje do gubernium we Lwowie, a nawet do samego cesarza, co jednak nie dało żadnego rezultatu. W 1787 roku posiadłości biskupów krakowskich zostały odebrane w wyniku sekularyzacji posiadłości kościelnych i przekazane funduszowi religijnemu. W 1819 roku byłe ziemie biskupie rozpadły się na części, a bogate folwarki przeszły w ręce prywatnych właścicieli, najczęściej wywodzących się ze szlachty polskiej. Ci nabywali je przeważnie w drodze kupna, ale nie zawsze. Obszar bożęciński i radłowski na przykład przypadł baronowi Homperstowi jako uznanie cesarza za zasługi tamtego. W roku 1837 wieś wraz z okolicami kupił na licytacji Karol hrabia Kiński. W 3 lata później jako właściciel figuruje już Karol von Bodenfeld.
Z dawnych czasów zachował się w Radłowie ogromny, 3-piętrowy murowany spichlerz, w którym przechowywano dziesięcinę zbożową należącą się za dawnych polskich czasów księdzu biskupowi.
Około roku 1830 na miejscu wcześniejszego pałacu biskupiego rozpoczęła się budowa nowego pałacu. Kilkanaście lat później powstał imponujący, piętrowy, klasycystyczny murowany obiekt z obszernym dziedzińcem pomiędzy bocznymi skrzydłami. Okazały gmach mieści 40 pokoi.
Nowy, istniejący do dziś murowany, klasycystyczny pałac zniesiony został za sprawą barona Karola Badenfelda, który w roku 1820 kupił od rządu austriackiego Radłów wraz z 16 wsiami dawnego radłowskiego klucza dóbr biskupich. Ale ani dokładnej daty, ani autora jego projektu nie znamy. Powiedzieć możemy tylko, iż zbudowany na planie w kształcie litery C już wtedy był okazałą piętrową budowlą z tak zwanym mezzanino, czyli dodatkowym półpiętrem. Ponadto 10-kolumnowym portykiem zwróconym w kierunku północnym, 2 klatkami schodowymi, wielką salą balową oraz salą bilardową na piętrze. Po jego południowej stronie założono rozległy ogród o regularnym układzie kwater, po północnej zaś niewielkie założenie parkowe typu krajobrazowego, a za nim wystawiono zespół 20 budynków w folwarku z domem zarządcy, domem gościnnym, 3 czworakami dla służby, stajniami, wozownią, oborami i chlewniami. Po wschodniej zaś stronie pałacu rozciągał się aż do Dunajca naturalny lasek.
Jak mówi szef tarnowskiej delegatury Służby Ochrony Zabytków, Andrzej Cetera, niewiele elementów świadczy dzisiaj o zamierzchłej świetności zabytku.
Z dawnego wystroju wnętrz zachowały się kolumny i filary o ozdobnych głowicach, ponadto boazerie, sztukaterie, kominki oraz neobarokowe portale. Jest także gzymsowany plafon sali balowej z resztkami eklektycznej dekoracji malarskiej z okresu powstania budynku. Ponadto resztki malowideł pozostały w auli. Są również posadzki oraz kuty balustrady.
Fasadę wieńczy pełne belkowanie i trójkątny naczółek. Pozostałe elewacje podzielone są wtopionymi w ściany filarami, inaczej mówiąc pilastrami. Podział na poszczególne kondygnacje wyznaczają tzw. gzymsy kordonowe. Obiekt ma ponad 50 metrów długości i ponad 34 metry szerokości boku. Szerokość skrzydeł wynosi blisko 12 metrów. Sam wewnętrzny dziedziniec ma ponad 300 metrów kwadratowych, a ogólna powierzchnia wynosi 1500 metrów kwadratowych.
Od czasu zakończenia budowy obiektu także dla miejscowej ludności nastały nieco lepsze czasy. Od 1843 roku chłopom obniżano pańszczyznę, a w latach 1849-50 zniesiono ją ostatecznie. Przypuszczalnie właśnie dlatego w czasach tragicznej rabacji galicyjskiej chłopi, jeśli wierzyć kronice gminnej, nie wzięli udziału w krwawych mordach szlachty.
O swojej sile przypominały ciągle okoliczne rzeki nękające ludność Radłowa powodziami. Miały one miejsce w latach 1813-1834-1903. W 1873 roku śmiertelne żniwo zebrała epidemia cholery. Z kolei rok 1880 zaznaczył się wielkim głodem na Przednówku, kiedy to wycieńczeni mieszkańcy żywili się chwastami i korą drzew.
Zmieniali się właściciele Radłowa. Kolejnymi byli Ferdynand Hompesz i Ludwik Helcel, dawny wiceprezydent miasta Krakowa. Kiedy zmarł, jego żona Anna Strętlerów sprzedała dobra hrabiemu Tomaszowi Zamoyskiemu, a pozyskane z tej transakcji pieniądze przeznaczyła na zbudowanie działającego do dziś w Krakowie domu starców imienia Helclów. Zamoyski z kolei odsprzedał dobra radłowskie w 1891 roku profesorowi Maurycemu Straszewskiemu, wybitnemu filozofowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W końcu obszar radłowski z pałacem, ale już bez obszaru bożęcińskiego, przeszedł w 1893 roku w posiadanie rodziny Dolańskich. Majątek przechodził z rąk do rąk, a sam Radłów zaczął tracić swych mieszkańców. Fala emigracji pod koniec XIX wieku spowodowała, że ci bardziej przedsiębiorczy i odważni wyjeżdżali do Niemiec, Danii, USA.
Miejscowość zaczęła budzić się ze stagnacji z początkiem wieku XX. Dzięki aktywności mieszkańców Radłów znów zaczynał się rozwijać. Sprzyjało temu istnienie tu od prawie 100 lat siedziby sądu. W tymże czasie został wybudowany budynek sądowy, a także szkoła, która mieściła dwie sale naukowe oraz mieszkanie dla kierownika. Powstała też ochotnicza straż pożarna.
Niestety niedługo Radłów cieszył się dobrą passą. Rok 1914 przyniósł kolejny cios – wojnę. Setki ojców i synów poszło na front. Pozycyjne walki trwające na linii Dunajca obróciły cały teren w pustynię. Najbliższa okolica wyglądała jak wielkie pole bitwy, poprzecinane okopami, zasiekami i lejami po pociskach. Jak zapisano w kronice gminnej, miasteczko opustoszało i zamieniło się w gruzy. Z tego okresu na terenie Radłowa istnieje cmentarz wojenny.
Podczas I wojny światowej Dunajec dwa razy stawał się linią frontu w 1914 i w 1915 roku, a Radłów miasteczkiem frontowym. Podczas działań wojennych radłowski kościół parafialny, którego wieża służyła jako punkt skierowania ogniem artylerii austriackiej, uległ znacznemu zniszczeniu. Poważnie ucierpiał także od kul armatnich pałac Dolańskich, który wcześniej został niemal doszczętnie ograbiony przez Rosjan. Zaś wszystkie niemal drewniane domy mieszkalne i budynki gospodarcze Radłowa i okolicznych wsi zostały przez saperów obu armii rozebrane, a uzyskany z nich materiał posłużył do wzmacniania okopów, schronów i transzei.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, kiedy jak powszechnie mówiono wybuchła Polska, przystąpiono do odbudowy i powiększenia radłowskiego kościoła. Świadectwem wartości dawnej świątyni jest ocalała z płomieni oryginalna tablica erekcyjna z 1337 roku. Prace budowlane pod kierunkiem architektów krakowskich zakończone zostały w roku 1920. Odrodzona parafia liczyła wówczas ponad 4800 katolików i 180 Żydów.
Po ustąpieniu Rosjan odbudowa regionu ruszyła pełną parą. Drewno sprowadzano koleją i spławiano tratwami przez Dunajec. Prace posuwały się dość szybko i po półtora roku okoliczne miejscowości podniosły się ze zgliszczy.
Zaraz po ustąpieniu wojsk austriackich odbudowany został Radłów i wszystkie okoliczne wsie. Również Henryk Dolański przystąpił do odbudowy swojego pałacu, który został przeprowadzony pod kierunkiem znanego krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Być może wtedy właśnie jego fasada i wnętrza otrzymała obecny wystrój. Na nowo też zaaranżowane zostało jego najbliższe otoczenie. Wybudowano szeroki kanał oddzielający południowy ogród z wystawionym nad szkarpą murowanym letnim pawilonem od znajdującego się poniżej parku i owalny podjazd przed kolumnadą z dwiema prowadzącymi doń od bramy dojazdami.
Tak więc pałac odzyskiwał swoją dawną świetność, stając się kanonem architektury i zagospodarowania. W ślad za jego odbudową w latach 1924-25 w rogu rynku wybudowano nowy ratusz. Poprzednia siedziba urzędu gminy była szpecącą środek rynku, walącą się i pokrytą papą ruderą.
Rok 1934 zapisał się kolejną wielką powodzią. 17 lipca wody Dunajca, Uszwi i Białej zlały się w jedno morze, ponad którym sterczały jedynie dachy domów i wierzchołki drzew. Sam Radłów został otoczony wodą, a nawet częściowo zalany od strony wschodniej i północnej. Powódź trwała niemal tydzień, a straty po niej liczono w tysiącach złotych. Podczas kataklizmu szczególnie bohaterską postawą przy ratowaniu ludzkiego życia i dobytku wyróżnili się ksiądz proboszcz Wojciech Korneus, rejent Władysław Juskiewicz, a także saperzy Wojska Polskiego. Powodzianom pomógł rząd, zapewniając dostawy żywności i bezpłatny przydział zboża pod zasiewy.
Kolejny rok przyniósł zmiany administracyjne. W 1935 roku w wyniku przeprowadzonej reformy kraju powstała gmina Radłów, składająca się z 10 gromad, zamieszkałych przez ponad 6700 osób. Mieszkańcy podejmowali wiele społecznych inicjatyw. Pod koniec lat 30. w Radłowie działało wiele stowarzyszeń. Były wśród nich Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Rezerwistów, Liga Morska i Kolonialna, Związek Szczelecki, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Kółko Rolnicze, Polski Czerwony Krzyż, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Akcja Katolicka, Towarzystwo Szkoły Ludowej i Kasa Stefczyka. W miasteczku funkcjonowała siedmioklasowa szkoła podstawowa.
Początek II wojny światowej przyniósł kolejne walki w regionie. Podczas kampanii wrześniowej, po przegranej bitwie granicznej, naczelne dowództwo podjęło starania o zatrzymanie nieprzyjaciela na linii rzek Dunajca i Nidy. Tak więc działania wojenne, które rozegrały się w dniu 7 i 8 września 1939 roku na ziemi radłowskiej, wynikały z planów naczelnego wodza. Radłów i najbliższą okolicę obsadziły wojska grupy operacyjnej Boruta.
W Pałacu Dolańskich mieścił się sztab. Zadaniem zgrupowania było osłanianie pobliskiego mostu w Biskupicach Radłowskich i umożliwienie przeprawy wojsk polskich, zanim dotrze tam wróg. Niemieckie kolumny pancerne wkroczyły do Radłowa 7 września po południu, szerząc panikę wśród ludności cywilnej i tłumów uchodźców ciągnących w kierunku biskupickiego mostu. Niemcy, zaatakowani przez oddział pod dowództwem podpułkownika dyplomowanego Bronisława Warzyborka, wycofali się, ale nie dali za wygraną.
Kolejny atak połączyli z podpaleniem domów i zabudowań gospodarczych, co umożliwiło im zajęcie niemal całego Radłowa. Garstka żołnierzy należących do kompanii asystencyjnej 21. Dywizji generała Kustronia zabarykadowała się w radłowskiej szkole mieszczącej się naprzeciwko Pałacu Dolańskich. Z tego miejsca blokowali ogniem wylot drogi z radłowskiego rynku w kierunku Biskupic. To nie pozwoliło Niemcom przedrzeć się w kierunku mostu biskupickiego, a polskim oddziałom umożliwiło przeprawę przed jego wysadzeniem.
Obrońcy szkoły nie poddawali się. Nawet ksiądz prałat Wojciech Korneus, zmuszony przez Niemców, nie nakłonił żołnierzy do kapitulacji. Hitlerowcy rozpoczęli więc szturm ogniowy. Użyli miotaczy płomieni, broni maszynowej i działek. Osaczeni żołnierze byli bez szans. Mimo to trwali na przydzielonych pozycjach, a z ogarniętego pożarem budynku przez chwilę słychać było ich śpiew. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. W ten sposób 8 września przed południem padł ostatni bastion obrony w Radłowie.
Bitwa o przeprawę przez Dunajec przyniosła straty w liczbie 250 poległych i około 700 rannych. Jedni zginęli od kul, inni utonęli w Dunajcu. Na radłowskim cmentarzu spoczywa 186 żołnierzy grupy operacyjnej Boruta, z których udało się zidentyfikować 115. Reszta zapisana jest w księdze zmarłych parafii jako nieznani. Także 13 obrońców szkoły spoczęło na miejscowym cmentarzu. Ludność radłowa wzniosła im pomnik 14 października 1945 roku. Stoi on nad 5 rzędami 32 zbiorowych mogił w wojskowej części radłowskiego cmentarza. W wyniku tych walk w Radłowie spłonęło 37 budynków.
Okupanci utworzyli na tym terenie jednostkę administracyjną. Powstała ona z dawnych powiatów Brzeskiego, Dąbrowskiego i Tarnowskiego. W czasie okupacji w Radłowie mieściła się placówka ZWZ AK pod kolejnymi kryptonimami Rak, Rafał i Róża, dowodzona przez podchorążego Władysława Bysiek, pseudonim Morena. W grudniu 1943 roku ta placówka zorganizowana przez Narodową Organizację Wojskową została połączona z AK. W 1945 roku wieczorem 17 stycznia wojska niemieckie w popłochu opuściły tutejszą okolicę, a następnego dnia oddziały sowieckie stały już na rynku w Radłowie.
Po wojnie dekretem PKWN pałac wraz z otaczającym go folwarkiem został upaństwowiony. Przejęła go gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Radłowie. Pozostałą część majątku ziemskiego rozparcelowano. Staraniami profesora Jana Greli we wrześniu 1945 roku w zabytkowym obiekcie utworzono szkołę średnią. Było to prywatne gimnazjum i liceum koedukacyjne imienia Tadeusza Kościuszki, którego pierwszym dyrektorem był właśnie Jan Grela. Wybór patrona był bardzo trafny, gdyż Kościuszko, naczelnik w chłopskiej Sukmanie, jak nikt inny pasował na patrona szkoły, która podkreślała swój chłopski charakter. Szkoła powstała jako pomnik tajnego nauczania z czasów II wojny światowej.
Przez mury radłowskiego liceum przewinęła się gromada znakomitych wychowawców i uczniów. Do szkoły uczęszczała głównie młodzież z Radłowa i okolic. Zniszczenia wojenne i ogólna ciężka sytuacja powojenna kraju utrudniały warunki nauczania. Szkole brakowało sprzętu i pomocy naukowych, ale młodzież nie narzekała, uczyła się pilnie i z zaangażowaniem, gdyż sama możliwość nauki w polskiej szkole rekompensowała wszelkie niedogodności. Wyjątkowość szkoły polegała na tym, że stwarzała możliwość kształcenia przede wszystkim młodzieży wiejskiej, dlatego bardzo szybko uzyskała miano chłopskiego liceum. Jeden z pierwszych absolwentów szkoły, Edward Golec, tak wspomina początki swojej edukacji w szkole.
Tuż po wyzwoleniu, a właściwie jeszcze w czasie trwania działań wojennych, ogłoszono nabór do nowo otwartego gimnazjum i liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Radłowie. Dyrektorem tej szkoły został pan magister Grela, z pochodzenia radłowianin. Po zdaniu wstępnego egzaminu zostałem przyjęty na pierwszy rok nauczania. Sprawiło mi to wiele radości i byłem dumny z tego, że jako chłopski syn dostąpiłem tego zaszczytu. Podobnie zresztą moi koledzy wywodzący się ze środowiska wiejskiego. Było to wydarzenie niemal historyczne.
Dodajmy, że tutejsi nauczyciele często wpajali uczniom starożytną zasadę Seneki – non schole sed vitae discimus, czyli uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Bardzo ciekawe są także wspomnienia innego absolwenta miejscowej szkoły. W jej murach zdobywał wiedzę piastujący później chyba najbardziej zaszczytną funkcję w świecie naukowym były rektor UJ-u profesor Franciszek Ziejka.
Radłowskie liceum było w latach 40. i 50. swoistym fenomenem na mapie małopolskiego szkolnictwa średniego. Będąc jednym z nielicznych liceów wiejskich, było zarazem szkołą o dużej renomie. Wszak to nie przypadek, że tak liczna gromada jej absolwentów z tamtych lat osiągnęła wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju, a znacząca ich liczba trafiła do Tarnowskiego Seminarium Duchownego. Zasługa to przede wszystkim nauczycieli i profesorów, z których większość, mimo niełatwych warunków, potrafiła zachować godność, która wiedziała też, jak należy uczyć młodych ludzi godnie żyć. To prawda, że w szkole tej działał wówczas Związek Młodzieży Polskiej, że organizowano w niej codzienne apele, że w sprawozdaniach dyrektor pisał o postępach w dziale upowszechniania wśród uczniów idei socjalistycznych, ale prawdą jest także i to, że poza tym oficjalnym sztafarzem kryła się prawda o znakomitych nauczycielach-wychowawcach, umiejących pokazać młodzieży prawdę o dziejach Polski. Spójrzmy teraz na najbliższe otoczenie. Wokół szkoły rozciąga się park o powierzchni 4 hektarów. Dziś jest on niestety jedynie zaniedbaną resztką dawnych wspaniałych ogrodów otaczających pałac biskupi i późniejszy dwór. Obecna kompozycja ogrodowa została założona w połowie XIX wieku.
W czasach, gdy Radłów należał do biskupów krakowskich, których rezydencję stanowił drewniany, podobny do pałacu dwór, na bezpośrednie jego otoczenie składały się zapewne ogród w stylu włoskim, oddzielony od głównej ulicy wieloprzęsłowym murem, sady, ogrody warzywne i ciągnące się aż do Dunajca zagajniki. Obecne założenie ogrodowo-parkowe powstało sukcesywnie w ciągu XIX wieku i po 1916 roku. Tworzy je sad, w którym po 1945 roku zastąpiono dawny ogród sadem oraz kilkuhektarowy park krajobrazowy, którego głównymi elementami kompozycji jest owalny staw z wyspą pośrodku, aleje spacerowe, wspaniała aleja grabowa oraz romantyczny kopiec, a także ten wspomniany wyżej kanał.
Założenia dopełnia zespół obiektów mieszkalnych i gospodarczych dawnego folwarku, które wzniesione zostały w pierwszej połowie XIX wieku, oddzielone od głównej ulicy stylowym murem. Dodajmy, że niegdyś na osi głównego wejścia umieszczony był owalny klomp, wokół którego prowadził podjazd do pałacu. Cały zespół pałacowo-parkowy w Radłowie został wpisany do rejestru zabytków w roku 1978.